Białe listy. Kontrola środowiska aplikacyjnego. 30 lipca 2012 9.00. Gdy stosowane dotychczas środki ochrony okazują się mało efektywne, warto rozważyć wdrożenie odpowiednio przygotowanych tzw. białych list. Będą one skutecznie chronić przed nieautoryzowanymi aplikacjami i malware, a nawet pomogą obniżyć koszty utrzymania oprogramowania w całej organizacji. Liczba złośliwych programów znacznie przewyższa liczbę legalnych, dlatego śledzenie każdego robaka, trojana czy wirusa jest praktycznie niemożliwe. Gdy oprogramowanie antymalware nie może ich zatrzymać, kody złośliwe prześlizgują się niezauważone i infekują komputer uważany dotychczas za bezpieczny. Technika białych list, znana także i określana jako kontrola aplikacji, zyskuje coraz większe znaczenie, choć nie wszyscy przejawiają chęć do jej stosowania. Zmienia ona strategię walki z kodami złośliwymi. Pomysł jest bardzo prosty. Zamiast podejmować próby blokowania wszystkich znanych na świecie złośliwych programów, dlaczego nie zastosować po prostu katalogu dopuszczonych plików wykonywalnych i zabronić instalowania lub uruchamiania w komputerze wszystkich pozostałych? Głównym zadaniem białych list jest więc blokowanie obcych aplikacji na komputerze i dopuszczenie uruchamiania tylko autoryzowanych. Technika ta ma jednak reputację trudnej w zarządzaniu i wymagającej stałego uaktualniania listy dozwolonych aplikacji na każdej maszynie, gdzie się jej używa. Do jej zalet można zaliczyć możliwość blokowania wykonywania kodów złośliwych na komputerze czy niepożądanych programów, np. gier, a także wspomaganie kontroli zgodności z wymogami obowiązującej polityki bezpieczeństwa. S.181140 Kontrola nad aplikacjami. Białe listy umożliwiają blokowanie szkodliwych programów, wobec których innej metody, takie jak zaostrzanie przepisów bezpieczeństwa czy ograniczanie uprawnień użytkownika końcowego, okazują się mało skuteczne. Coraz więcej programów może instalować nieuprzywilejowany użytkownik bez uprawnienia administratora, na przykład przeglądarkę Chrome. W takich przypadkach pomóc może właśnie biała lista. Białe listy mogą także uniemożliwiać dokonywanie zmian ustawień konfiguracyjnych administrowanych przez pracowników IT na mniej bezpieczne. Organizacje mogą kontrolować licencje oprogramowania i nie pozwalać użytkownikom na uruchamianie także legalnych programów, które są niepożądane z punktu widzenia zarządu. Z drugiej strony białe listy wprowadzają pewne komplikacje. Planowanie ich wdrożeń w dużej skali szybko może stać się problemem natury organizacyjnej. Uzgodnienia ze wszystkimi i zatwierdzanie listy aplikacji oraz proces dodawania nowych pozycji do listy wymagają zbiorowego wysiłku i mogą zająć niekiedy całe tygodnie. Ponadto, wprowadzanie białych list bardzo często napotyka na opór użytkowników, którzy sami chcą wyszukiwać i instalować, ich zdaniem, potrzebne aplikacje. W środowiskach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń białe listy są jednak często koniecznością, a w wielu innych okazują się po prostu pożyteczne. Mogą być atrakcyjne w organizacjach różnej wielkości i chociaż ich podstawowym celem jest blokowanie uruchamiania szkodliwego oprogramowania, to pozwalają również zmniejszyć TCO całkowity koszt zakupu, zainstalowania, użytkowania, utrzymywania oraz pozbycia się zasobów na przestrzeni określonego czasu każdego komputera, na którym zostały zainstalowane. W większości środowisk niezarządzanych komputery gromadzą z czasem dziesiątki niepotrzebnych programów, z których wiele zmniejsza wydajność PCI, a zwiększa szanse powstania problemów operacyjnych. Kontrola wspomagana użyciem białych list chroni przed instalowaniem takich niepożądanych programów, zmniejszając frustrację użytkowników i koszty obsługi oraz minimalizując zmiany w zestawie oprogramowania komputera oddanego do dyspozycji użytkownika końcowego. S.181140 Wybór mechanizmów. Obecnie programy wykorzystujące technikę białych list zawierają mechanizmy wykraczające poza tradycyjne blokowanie plików i programów. Administratorzy mogą indywidualnie definiować, które programy powinny być dopuszczone do pracy, a niektóre rozwiązania zapewniają rozbudowane listy predefiniowanych legalnych programów. Lista dopuszczonych plików jest tworzona poprzez proces przeglądania i wyszukiwania oprogramowania dostarczanego przez popularnych producentów. Niektóre z tych list mogą zawierać miliony pozycji, co powinno ułatwić zdefiniowanie tych, które mogą być dopuszczone. Czarne listy. Większość oprogramowania opartego na białych listach może także obsługiwać czarne listy, określające zakazane programy. Czarne listy są bardzo dobrym narzędziem do blokowania niepożądanych programów oraz reagowania na epidemię malware, gdy znane są nazwy ich plików lub sygnatury. Pożądaną cechą rozwiązań wykorzystujących czarne listy jest możliwość zastosowania nowo wprowadzonych reguł blokady zatrzymanie w odniesieniu do pliku lub procesu, który już pracuje. Jest to szybki i niewymagający zbyt wielkiego wysiłku sposób na ochronę przed najgroźniejszymi znanymi malware oraz przed uruchamianiem niepożądanego oprogramowania. logowania. Obsługiwane typy plików. Przy wprowadzeniu białych lub czarnych list bardzo ważne jest rozpoznanie, jakie typy programów i plików mogą one dopuszczać lub blokować. Większość obsługuje rozszerzenia .exe.com.sys i .dll. Inne blokują różne typy skryptów. JavaScript, Script, pliki hostujące Windows, scripting.vhs.ws.cs i tym podobne. Niektóre mogą blokować główny silnik skryptów, script.exe, script.exe i tym podobne, a jeszcze inne indywidualne komponenty skryptów. Wiele programów białych list ma problemy z kontrolowaniem środowisk, takich jak Sun Java czy Microsoft.net Framework. Niektóre mogą kontrolować tylko całe takie środowisko, inne indywidualne aplikacje w tym środowisku. Część może kontrolować poszczególne makroaplikacji, inne nie. Niektóre aplety ActiveFix, inne nie. Specyfikowanie plików. Wszystkie programy białych list dopuszczają określanie plików poprzez nazwę i lokalizację. Jeżeli typ pliku jest dopuszczony, to ważne też jest, czy program rozpoznaje tylko nazwę pliku i rozszerzenie, czy też zagląda w nagłówek pliku i jego strukturę, aby potwierdzić ich zgodność z rozszerzeniem. Najlepsze programy pozwalają także na sprawdzanie sumy kontrolnej programów, jego skrótu lub podpisu cyfrowego. Dopuszcza się także kontrolę poprzez lokalizację w rejestrze i certyfikat programu, kontrolowanie procesów potomnych. Inną ważną kwestią jest zakres ochrony procesów potomnych wyzwalanych przez programy. Kiedy jakiś proces uruchamia inny, to pierwszy jest określany jako macierzysty, a drugi jako potomny. Hakerzy do uruchamiania niepożądanych blokowanych programów używają najczęściej programów uprzywilejowanych i dopuszczonych. Na wczesnym etapie rozwoju większość programów białych list słabo chroniła przed procesami potomnymi, ale obecnie robi to znacznie skuteczniej, co nie znaczy, że zawsze doskonale. Przy wyborze rozwiązania warto więc spytać dostawcę o ochronę przed atakami procesów potomnych, a jeżeli odpowiedź jest pozytywna, sprawdzić te funkcje samemu. Poziom odniesienia. Przy instalowaniu białych list cenna jest możliwość audytu komputerów, w wyniku którego tworzy się startowe listy odniesienia. Administratorzy ustawiają na komputerze dopuszczenie całego zainstalowanego na nim oprogramowania i następnie uruchamiają proces audytu, którego wyniki posłużą do utworzenia białej listy. Administrator może przeglądać tak utworzoną listę i wprowadzać do niej zmiany przed implementacją. Można utworzyć wzorcowy komputer zawierający całe programowanie pracujące w danym środowisku, albo wiele obrazów poziomu odniesienia, z których każdy najlepiej reprezentuje specyficzny segment lub jednostkę biznesu. Często te obrazy są maszynami wirtualnymi, startowanymi i ponownie poddawanymi procesowi audytu, kiedy konieczne jest dodanie nowego lub usunięcie starego oprogramowania. Użytkownik i grupy kontrolne. Większość programów białej listy dopuszcza definiowanie uprawnień użytkownika i grup użytkowników. Tym sposobem można pozwolić uprzywilejowanym użytkownikom na wykonywanie pewnych zadań administratorzy na przykład. Mogą mieć uprawnienia uruchamiania pewnych zadań administracyjnych lub programów. W tej funkcjonalności najważniejsza jest szczegółowość. Jeżeli używa się Microsoft Active Directory, należy się upewnić, czy produkt integruje się z AD tak, aby uzyskać z usług katalogowych listy użytkowników i grup. Możliwość definiowania na poziomie jednostek organizacyjnych jest olbrzymią zaletą w większości środowisk AD. Zaufane instalowanie. Jednym z największych problemów jest to, jak radzić sobie z uaktualnianiem i instalowaniem aplikacji. Pierwsza generacja białych list nie oferowała zbyt wiele w tym zakresie. Jeżeli instalowało się przeglądarkę i otrzymywała ona uaktualnienia lub łatki, to za każdym razem konieczne było poddanie nowego oprogramowania całemu procesowi zatwierdzania białej listy, ponieważ wiele programów uaktualnianych jest co miesiąc, a czasami nawet codziennie. Prowadzi to do dużego obciążenia administracyjnego, które szybko niweluje korzyści ze stosowania białych list. Obecne rozwiązania zawierają mechanizm zaufanego uaktualniania. W niektórych przypadkach to administrator definiuje, które programy są zaufanymi instalatorami. SMS, SCCM, Pathlink i wszystko co instalują automatycznie jest dopuszczane. Inne pozwalają na definiowanie zaufanych ścieżek, na przykład do plików współdzielonych w sieci. Każda aplikacja lub oprogramowanie uruchamiane z takiej zaufanej ścieżki są automatycznie dopuszczane. Kontrola konfiguracji. Wiele programów zawierających białe listy wychodzi poza proste kontrolowanie plików i programów. Pozwala na definiowanie zadań administracyjnych, defragmentacja, zmiana haseł, ustawianie rozdzielczości ekranu i wygaszacza ekranu i umożliwia administratorowi kontrolowanie, które z nich zwykły użytkownik może sam wykonywać, a które nie. Jest to mechanizm bardzo wygodny. Warto zapoznać się. które zadania administracyjne są predefiniowane w aplikacji Białej Listy. Zazwyczaj takie listy nie mogą być poszerzane czy modyfikowane. Tryb audytu. Większość rozwiązań pozwala na zdefiniowanie oraz zaimplementowanie wszystkich reguł i następnie uruchomienie programu klienckiego w trybie audytu. Oprócz funkcji wspomagającej określanie poziomu odniesienia, audyt jest bardzo dobrym sposobem sprawdzenia poszczególnych konfiguracji białych list w środowisku produkcyjnym bez powodowania problemów operacyjnych. Komunikacja z użytkownikiem końcowym. Każdy program białej listy ma wbudowaną funkcję komunikacji z użytkownikiem końcowym, który otrzymuje komunikaty o zablokowaniu programu lub procesu. Niektóre komunikaty nie mogą być zmieniane, ale w większości programów można zmieniać treść komunikatu oraz miejsce i czas wyświetlania. Najlepsze programy pozwalają użytkownikowi końcowemu na interakcję, zakwestionowanie blokady, domaganie się podania przyczyny jej zastosowania czy żądanie szybkiej aprobaty obejścia reguły. Niektóre programy, by zrealizować te funkcje, mogą się w tym celu integrować z oprogramowaniem Help Desk. Inne mechanizmy, tak jak każde inne oprogramowanie. Białe listy uzupełniane są o coraz to nowe mechanizmy. Należy do nich między innymi łagodzenie skutków przepełnienia bufora przez program. Nie zapobiegnie to pojawieniu się przepełnienia bufora, ale zapewni, aby program złośliwy, instalowany zazwyczaj w fragmencie przepełniającym bufor, nie został uruchomiony. Inny mechanizm ochroni przed modyfikacją kluczowych plików konfiguracyjnych systemu, wyszukiwaniem plików, wyszukiwaniem poświadczeń uwierzytelniania i tym podobne. S.181.142 Zarządzanie, alarmy i raporty. Większość aplikacji białych list dostarczana jest z centralną konsolą administracyjną. Zazwyczaj jest to konsola przeglądarkowa, zawierająca dostosowywane widoki pulpitu, które pokazują liczby rozprowadzonych klientów, zablokowanych wykonań i największych zagrożeń. W tym segmencie rynku wyraźnie widać tendencję do integracji funkcjonalnej. Więksi dostawcy kupują mniejsze firmy zajmujące się białymi listami i uzupełniają ich rozwiązania o dodatkowe cechy. Zazwyczaj integrują produkty białych list i konsole do zarządzania z istniejącymi konsolami do zarządzania obsługującymi inne produkty. Najlepsze konsole pozwalają na przejście od widoku całego zarządzanego środowiska na poziom określonych komputerów, programów lub użytkowników. Zdefiniowane wyszukiwania i kontrola specyficznych zasobów przydają się, gdy na przykład pracownicy wykonują działania nieautoryzowane, można wtedy zablokować takie akcje do czasu, aż zostaną podjęte odpowiednie działania administracyjne. Nieautoryzowane uruchomienia programów powinny generować alarmy. Nie każde zabronione wykonanie musi generować alarm, ale nieoczekiwane i powtarzające się przypadki, jak na przykład ustawiczne próby uruchomienia nieznanego pliku, powinny już budzić podejrzenia. Alarmy mogą być przekazywane za pośrednictwem różnych kanałów. Komunikaty w sieci, SMS-em, pocztą elektroniczną, komunikatorem. Dobrze mieć możliwość przydzielania różnych zdarzeń, różnym metodom przekazywania alarmów. Innym ważnym mechanizmem jest dławienie alarmów, które zapobiega pojawianiu się wielu alarmów w wypadku wielokrotnego wystąpienia pojedynczego, skorelowanego zdarzenia. System bez dławika może generować alarm dla każdego wystąpienia, niepotrzebnie absorbując personel IT, a także zamulając system alarmów lub sieć. Raporty mogą być czynnikiem decydującym o wyborze programu białej listy. Niektóre programy mają skromny system raportowania lub raportują informacje do zdecentralizowanych źródeł danych, pozostawiając korelację danych administratorowi. Większość jednak zawiera zestawy predefiniowanych raportów, które mogą być drukowane lub eksportowane z centralnej konsoli. Najlepsze pozwalają na dostosowywanie raportów i ustalanie harmonogramu raportowania. S.181.143 Strategia wdrażania białych list. Chociaż białe listy oferują potencjalne korzyści, nieodpowiednie ich zaplanowanie i testowanie może je zniwelować. Rzeczywistą przeszkodą dla szerszego wprowadzenia tej techniki są pracownicy, którzy buntują się przeciw blokowaniu przez działy IT oprogramowania na swoich komputerach. Chociaż białe listy mogą chronić przed złośliwym oprogramowaniem i uruchamianiem nieautoryzowanych aplikacji, to jednocześnie utrudniają natychmiastowe użycie aplikacji, której pracownik legalnie potrzebuje. Przeciwnicy tej techniki uważają, iż spowalnia ona wprowadzanie innowacji i obniża efektywność biznesową. Przy wdrażaniu bardzo ważne jest uzyskanie wsparcia z wyższego szczebla zarządzania jeszcze przed rozpoczęciem projektu kontroli aplikacji. Białe listy oznaczają pewne ograniczenie uprawnień użytkownika końcowego do dokonywania zmian i przeniesienie ich na poziom IT. Bez względu na to, jak dobrze się to zaplanuje i przetestuje, jest to jednak zmiana ugruntowanych przyzwyczajeń. Kiedy użytkownicy sprzeciwiają się idei białych list, to zazwyczaj argumentują to tym, że IT nie będzie dostatecznie szybko reagować na ich potrzeby, obniżając tym samym ich wydajność i kreatywność. Aby tego uniknąć, należy wdrożyć szybki proces zatwierdzania żądań wprowadzenia nowego oprogramowania. Są chwile w działalności każdej firmy, kiedy istnieje potrzeba natychmiastowej instalacji i użycia nowego oprogramowania. Plan wdrożenia białych list powinien obejmować procesy ratunkowe i ad hoc z odpowiednią procedurą zatwierdzania i sprawdzania. Jeżeli proces zatwierdzenia nowego oprogramowania jest zbyt długi i w praktyce obniża wydajność pracowników, wtedy białe listy mogą się nie sprawdzić w organizacji. Każde wdrożenie białej listy potrzebuje gruntownego przetestowania w celu upewnienia się, czy osiągnięto cele projektu bez obniżenia wydajności użytkownika końcowego. Rozpocząć trzeba od testów na komputerach nieprodukcyjnych zawierających oprogramowanie, które jest składową systemów produkcyjnych. Użytkownikom końcowym należy umożliwić prowadzenie operacji biznesowych na testowym systemie, aby zobaczyli, jak białe listy wpływają na ich normalne działania. W razie potrzeby na tym etapie można wprowadzać odpowiednie korekty. Kiedy została wykonana część offline testowania, należy przeprowadzić ograniczone testy w środowisku produkcyjnym. Na kolejnym etapie przeprowadza się duże testy produkcyjne na kilku komputerach w każdym dziale. Jedynie po pomyślnym przebiegu tej fazy powinno nastąpić pełne wdrożenie. Każdy etap wdrożenia powinien zaczynać się tylko audytem, nie egzekwowaniem. Włączyć należy planowane reguły wymuszania, ale program powinien działać tylko w trybie audytu. Na podstawie wyników audytu i raportów należy modyfikować reguły stosownie do potrzeb. Takie postępowanie powinno być regułą na każdym nowym etapie wdrażania. Przez lata desktopy w pełni kontrolowane przez użytkownika końcowego, co prowadziło do nieumyślnego obniżania bezpieczeństwa i wydajności. Białe listy to przekazanie istotnej części sprawowania tej kontroli z powrotem do działu IT. Ważne jednak, by dobrać odpowiednie oprogramowanie i procesy, które złagodzą nadmierny opór ze strony użytkowników. Opracowano na podstawie InfoWorld Vitalisting Deep Dive.